Rosyjska prokuratura generalna ma sprawdzić, czy przyczyną katastrofy Newskiego Ekspresu był zamach. W lesie o obwodzie nowgorodzkim wciąż trwa akcja ratownicza. Ekspresowe tempo prac nad ustawą wzbudziło wątpliwości prezydenta. Trybunał Konstytucyjny ma zbadać, czy nowa ustawa hazardowa jest zgodna z konstytucją. Za chwilę przesłuchanie w RMF FM. Gościem będzie europoseł Lewicy Wojciech Olejniczak. Był wybuch, pociąg na coś najechał. Wszystko zniknęło w dymie. To relacja maszynisty Newskiego Ekspresu, który wykoleił się na trasie z Moskwy do Petersburga. Część wagonów wyleciała z torów. Pasażerowie opowiadają, że jeden z wagonów przewrócił się i potoczył na odległość 50 metrów. Przez półtorej godziny nie było żadnych służb ratowniczych. Ludzie pomagali więc sobie sami.
Zmieciono wsiu było. To jest nie siedzenie, nie siło.
Wszystko zostało zmiecione. W ostatnim wagonie, gdzie próbowałem pomagać, nie było całych foteli. Wszystko porozrywane, a w środku ludzie, pełno rannych. Straszny widok.
Straszne traumy.
Według oficjalnych danych zginęło 25 osób, ale inne informacje mówią o 39. 100 osób zostało rannych. W składzie było 650 osób. Trybunał Konstytucyjny ma zbadać, czy nowe zasady dotyczące hazardu są zgodne z ustawą zasadniczą. Wczoraj prezydent podpisał ustawę i od razu skierował ją do Trybunału, a jego ministrowie wskazywali na tempo prac.
Sposób procedowania co do prędkości był szokujący. W toku prac nad tą ustawą nie przygotowano w Sejmie ani w Senacie żadnych ekspertyz.
Tłumaczył minister Andrzej Duda. Rządowy projekt zakłada, że gra na automatach będzie dopuszczona tylko w kasynach, a automaty o niskich wygranych będą mogły działać do czasu wygaśnięcia udzielonych na nie zezwoleń. Wzrosną podatki od hazardu, a jego reklama będzie ograniczona. Pacjenci ze szpitala w Krośnie na Podkarpaciu mogą przestać obawiać się ewakuacji. Spór dyrektora z lekarzami zakończył się odejściem tego pierwszego. Dymisja dyrektora była warunkiem powrotu do pracy prawie 120 medyków. Jak powiedział nam szef Związku Zawodowego Lekarzy w krośnieńskim szpitalu Paweł Wołejsza, lekarze wycofają teraz wymówienia. Spór trwał od sierpnia, lekarze zarzucali dyrektorowi despotyzm. Przedstawiciel Polski w Komisji Europejskiej ma być odpowiedzialny za budżet. Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso ogłosił wczoraj nominację dla 27 komisarzy, w tym właśnie dla Janusza Lewandowskiego. Skład komisji musi jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski. Polak będzie odpowiadał za wielką reformę budżetu Unii Europejskiej i przygotowanie projektu wieloletnich unijnych planów budżetowych po 2013 roku. Najważniejsze założenia reform zapewne ustalą w swoim gronie przywódcy najważniejszych państw europejskich, zaznacza korespondentka RMF FM w Brukseli. A teraz czas na przesłuchanie w RMF FM. W studiu już Agnieszka Burzyńska oraz jej gość.
A w studiu europoseł Wojciech Olejniczak. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Europoseł, a za kilka godzin kandydat na prezydenta Warszawy?
No nie tak szybko, to jest pewien proces.
Ale koledzy wskażą pana.
No dzisiaj Konwencja Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej wskaże po konsultacjach kandydata.
I to będzie pan.
No to... Jest takie oczekiwanie Sojuszu Lewicy Demokratycznej tutaj w Warszawie, żebym kandydował na prezydenta. Ale ta nominacja
odmówić.
To jest dopiero początek drogi do procesu związanego z wyborami na prezydenta w Warszawie. Jestem osobą, która tak jak poprzednio, tak i teraz mówię kolegom, jestem do dyspozycji, nie zamierzam się uchylać od takiej dużej odpowiedzialności. I jeżeli będzie taka sytuacja za kilka miesięcy, to podejmę ten trud i będę kandydował na prezydenta w imieniu Lewicy w Warszawie.
A będą kolejne sesje fotograficzne? Ta z rozpiętą koszulą wystarczyła na słabiutki wynik, niecałe 9% w eurowyborach. Może teraz no bez koszuli?
No, wynik 73 tysiące to najlepszy wynik ze wszystkich eurodeputowanych. No takie były okoliczności, taka była sytuacja tutaj w Warszawie.
Ale będzie cieszę bez koszuli, czy nie?
No ale pani redaktor, spokojnie z tym wszystkim, wielokrotnie na ten temat i tej sesji już była mowa i nie ma co do tego wracać. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego za nami,
a przed nami
kolejne kampanie. Dla Lewicy bardzo ważne, kampania wyborcza prezydencka w Warszawie, ale przecież też kampania wyborcza
parlamentarna. Jak zamierza pan ją prowadzić z Brukseli?
Dzisiaj politycy, którzy pracują na co dzień w Brukseli, tak jak ja, mamy tam bardzo wiele obowiązków, ale też względem wyborców, którzy nas tutaj wybrali, powinniśmy zachowywać się fair. Jesteśmy więc obecni na debatach, spotkaniach, konferencjach.
Tak?
Tutaj w Warszawie ja sam organizuję w następnym tygodniu dużą konferencję o problematyce europejskiej w kontekście metropolii, w tym
czyli
również Warszawy.
Czyli będzie pan i w Brukseli,
Tak jak to
i w Warszawie. A pamięta pan takie swoje oświadczenie po wyborach? W 100% zaangażuję się w wykonywanie moich obowiązków. Zakładam, że w Brukseli spędzę całą kadencję. Mam zamiar rozpychać się tam łokciami, pracować głową, zdobywać dobrą pozycję.
Jestem w tej chwili raporterem dwóch niezwykle ważnych dokumentów. Pierwszy dokument to strategia dla państw Morza Bałtyckiego, w tym również dla Polski.
Ale od początku pan wiedział, że Bruksela nie jest na całą kadencję, że pan tu wróci. To po co to było wszystko?
Pani redaktor, wybory rządzą się swoimi prawami. Jaki będzie wynik, zobaczymy. Ja dzisiaj doceniam również to, co robi pani profesor Hanna Gronkiewicz-Waltz jako prezydent Warszawy, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy jako lewica przedstawić
takiej alternatywy. Czyli nie wierzy pan w swoje siły trochę w tych wyborach.
Gdybym nie wierzył, to bym nie startował, ale też jestem realistą i patrzę na to w sposób pełny i widzę, że Lewica może odegrać znaczącą rolę, może dalej doprowadzić do tego, że będzie współrządziła w Warszawie, tak jak jest to dotychczas, i dbała o taki lewicowy wymiar rządów.
Pogratulował pan Grzegorzowi Napieralskiemu tego, że SLD wychodzi dziś na prostą. No tak przynajmniej utrzymuje przewodniczący Napieralski. Cisza.
Bo akurat dawno nie rozmawiałem z Grzegorzem Napieralskim, ale jeżeli chodzi o wychodzenie na prostą, to mam nadzieję, że tak się stanie, ale cały czas boryka nas bardzo wiele trudności i problemów związanych z takim określeniem choćby linii politycznej, której trzeba się trzymać, ale która musi być poparta nie tylko hasłami, ale merytorycznymi odniesieniami się do bieżących problemów ludzi.
Grzegorz Napieralski mówi, ponad rok temu, kiedy obejmowałem władzę w SLD, było 3%, dzisiaj jest między 12 a 14%. Nie cieszy pana, że pański następca dźwignął SLD z tych 3% odziedziczonych po panu?
Nigdy nie było 3% odziedziczonych po mnie.
To kłamie?
Ależ pamiętam te sondaże, było mniej więcej podobnie tak jak jest teraz i wcale ani wtedy nie był to powód do optymizmu i do radości, ani dzisiaj też to nie powinno być, dlatego że lewicę stać na więcej, ale lewica musi być bardziej konstruktywna.
I ciągle o tym mówimy. Idą dobre czasy dla lewicy, prorokował pan 1,5 roku temu i nie doszły.
No ale się dużo
Dlaczego?
Zmieniło. Ale mam nadzieję, że to się zmieni na lepsze.
A odważy się pan i powie, panowie, nie tędy droga, pora na zmianę przewodniczącego?
To, że nie tędy droga, to ja mówię.
A że pora na zmianę przewodniczącego?
Ja w żaden sposób nie zamierzam być aktywny w kwestiach personalnych. Byłem szefem partii, wiem, jak jest ciężko być przewodniczącym i jak jest ciężko pogodzić te wszystkie interesy, ale Sojusz Lewicy Demokratycznej...
To na grudniowej konwencji nikt nie zawalczy z Napieralskim?
Grudniowa konwencja nie jest konwencją wyborczą, tylko będzie ocena dotychczasowych dokonań kierownictwa partii i delegaci, którzy przyjadą.
I będzie pozytywna, tak?
Zobaczymy, jak będzie.
Nie ma mocnych, odważnych ludzi w SLD?
Jest wielu ludzi mocnych, którzy...
Tylko boją się, że mogą dostać zakaz występu w mediach. Ryszard Kalisz podobno dostał taki zakaz i Jerzy Szmajdziński też dostali? Wie pan o tym? Rozmawiał pan
czytam
z nimi?
Czytam o tym w gazetach, ale można gołym okiem spojrzeć, że Ryszarda Kalisza w niektórych mediach przynajmniej jest mniej.
Czyli dostali zakaz?
Jest mniej, a czy to jest na skutek zakazu? Nie wiem. Chciałbym, żeby tak nie było. Niestety, my z kolegami mówiliśmy, i Jerzy Szmajdziński to mówi publicznie, wiele osób, że chcielibyśmy, żeby nie było wrażenia, że zrobiliśmy koalicję w mediach z PiS-em. Okazało się, że skończyło się to naszym...
Mówi, że nie było żadnej koalicji z PiS-em.
No nie ma, cały czas to słyszę, utrzymujemy, z tym, że problem jest taki, że gołym okiem widać, że nazwiska w radach nadzorczych w wielu miejscach mediów publicznych są związane, to osoby z lewicą i każdy to widzi. Widz, wyborca nie lubi, jeżeli go się oszukuje.
Czyli przewodniczący oszukuje.
Ja uważam, że ludziom trzeba mówić prawdę. Tak jak mówimy o wyborach w Warszawie, pokazujemy, że potrzebna jest lewica, żeby dbać o ten lewicowy wymiar samorządu, o przedszkola, o służbę zdrowia. I tutaj są duże osiągnięcia moich kolegów, naszych kolegów z SLD w Warszawie. Ale
nie mówimy
też dzisiaj wyborcom, że przecież wygramy te wybory w cuglach. Będziemy walczyć. Ale sytuacja jest skomplikowana i trudna.
A przewodniczący...
Tak samo jeżeli chodzi o politykę w każdej sprawie, choćby w mediach, trzeba mówić jasno i wyraźnie. Tak postąpiliśmy, taka jest sytuacja, bo przecież słuchacze.
A przewodniczący Napieralski mówi, jak się komuś nie podoba, jak ktoś chce krytykować, to powinien odejść z SLD i powiedzieć do widzenia. No może ja... pan powinien powiedzieć do widzenia.
No ale jak słusznie pani dzisiaj na początku zauważyła, okazuje się, że po konsultacjach członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie mówią dzień dobry, a nie do widzenia.
Dlaczego tak źle pan życzy Jerzemu Szmajdzińskiemu?
Jerzemu Szmajdzińskiemu życzę tylko dobrze.
Napieralski może wystawić Szmajdzińskiego tylko po to, aby go utrącić. Szmajdziński to kandydat na kilka procent. Po takiej porażce się nie podniesie. Takie głosy często można usłyszeć w SLD.
Dzisiaj Jerzy Szmajdziński jest osobą, która może wokół siebie skupić nie tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale szerzej wiele innych środowisk. I
ja myślałam, że tylko politycy Platformy wierzą w cuda. Nie, przedstawiciela Lewicy bym nie podejrzewała.
Jerzy Szmajdziński jest doskonałym politykiem, który powinien też zdawać sobie sprawę, że w wyborach, każdych wyborach, żeby był sukces, musi mieć szerokie poparcie, ale wewnętrzne
pan
również
sondaże
też.
Sondaże ostatnie, prezydenckie? Jerzy Szmajdziński 1%. Tyle co Marek Jurek. Fakt, że przewodniczący Grzegorz Napieralski uzyskał 0%.
Ale obok też jest Włodzimierz Cimoszewicz, który ma 16 czy 17%.
No ale to nie jest wasz kandydat.
To nie i szkoda. Ale nie ulega wątpliwości, że jest ten potencjał dla lewicowego kandydata i Jerzy Szmajdziński może uzyskać dobry wynik, jeżeli będzie miał
jest
też wewnętrzne nasze poparcie.
Od lat to fakt. A pogratulował pan Januszowi Lewandowskiemu teki komisarza?
Już przed tym oficjalnym powołaniem, bo rozmawialiśmy o tym w Brukseli.
Dobra to teka, czy nie?
Teka jest średnia, ale już nie utyskujmy, nie narzekajmy. Jest gorzej niż było, bo polityka rozwoju regionalnego była dalece ważniejsza dla Polski. Teka budżetu jest ważna, ale Janusz Lewandowski jest dobrym politykiem, a Komisja Europejska to nie tylko indywidualna gra w poszczególnych resortach, ale wspólna gra. I wierzę, że Janusz Lewandowski w Komisji Europejskiej będzie miał bardzo silną pozycję, a to oznacza, że będzie dobrze dla Polski.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Wojciech Olejniczak.
Były szef Lewicy myśli o stolicy, mówi, że może podjąć trud rządzenia Warszawą. Raporter dwóch ważnych dokumentów w Brukseli nie zapomina o kraju. Europoseł Wojciech Olejniczak był gościem przesłuchania w RMF FM.